rodziną mi do twarzy.
Wracamy do naszej rozmowy. Pani Agnieszka Kosowska, pani Urszula, pani Leokadia, Karina Szota i pan Radosław Rogoziński, terapeuta zajęciowy, pedagog i nauczyciel zespołu szkół specjalnych, w tym gronie mam i siostry, bo Karina jest siostrą dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Rozmawiamy o tym, jak żyje się z takim dzieckiem, jak wygląda funkcjonowanie w rodzinie. Proszę państwa, to, o czym wszyscy mówicie, pada diagnoza. Najpierw wiele czasu mija, zanim ta diagnoza pada. Kiedy ona już padnie, no to trzeba zakasywać rękawy i brać się do roboty. I tutaj szereg zleceń państwo dostajecie. Cały czas rozmawiam o tym, że to nie są takie zlecenia czy też rady, jakich byście oczekiwali, tak? Takiego wsparcia, takich elementarnych informacji, jak funkcjonować z dzieckiem niepełnosprawnym, że to, do czego dochodzicie, to jest wszystko metodą prób i błędów i latami. Czy przyszedł taki moment, czy też kiedy on przyszedł, że złapałyście się, że coś tu jest nie tak, że to jest po prostu kierat z jednej terapii na drugą, od jednego lekarza do drugiego i że gdzieś chyba nie na tym polega bycie mamą, nie na tym polega relacja matka-dziecko czy ojciec-dziecko, funkcjonowanie w rodzinie i że coś trzeba chyba przemyśleć.
No, u nas przyszło to dość szybko, bo Franek miał 2,5 roku, ponieważ to u nas od urodzenia trwało i ja już wiedziałam wtedy, że po prostu dłużej tak nie damy rady. Nie mieszkaliśmy w Opolu, mieszkaliśmy w miejscu przepięknym w Karkonoszach, w miejscu, w którym nie było rehabilitacji, więc siłą rzeczy jeździłam z Frankiem na turnusy rehabilitacyjne, tam się uczyłam, jak z nim pracować. Potem wracaliśmy do domu i potem zaczynały się podróże Wrocław, Warszawa. Nie było nas dla starszej córki, ona ciągle na tym cierpiała, musiała nocować u koleżanek, my byliśmy w ciągłych rozjazdach u lekarzy i stwierdziliśmy, że mamy tego wszystkiego serdecznie dość. Wszędzie słyszeliśmy od lekarzy i od terapeutów, musicie ćwiczyć, bo on będzie niepełnosprawny, musicie robić to, bo on nie będzie chodził, musicie. Dzisiaj jeszcze sobie myślę, że to jakby nie chodził, to najmniejszy problem tak naprawdę, bo chodzi o to, żeby ten dzieciak miał trochę normalnego dzieciństwa i był szczęśliwy, żeby rodzina była szczęśliwa. I my postanowiliśmy po prostu się wyprowadzić, zmienić miejsce zamieszkania, zupełnie całe życie, zostawić pracę i przeprowadzić się do Opola. Raz, że dlatego, że znaleźliśmy tutaj takich fajnych terapeutów.
Pan Radek został wywołany.
Tak.
Państwo nie wiedzieli, bo to...
Tak, bo to na migi pokazane. A dwa... fajne miasto, po prostu. My nie jesteśmy ludźmi dużego miasta. Nam Opole bardzo się podobało. Blisko Wrocławia, blisko Katowic, blisko Warszawy. I to była taka desperacka decyzja, za którą ja bardzo długo nosiłam i noszę ciągle w sobie żal do systemu, do naszego kraju, że nie jest w stanie w każdym zakątku naszego pięknego kraju zapewnić wszystkim dzieciakom dobrej opieki, bo niestety taka jest brutalna prawda, że im większym mieście żyjesz, tym większą szansę ma to dziecko na pomoc, szczególnie dziecko, jeśli potrzebuje tej pomocy takiej wielospecjalistycznej.
Czy to była, można powiedzieć, taka próba ratowania rodziny?
Rodziny i siebie, bo tak jak pani Leokadia powiedziała, my naprawdę, ja już też to mówię 10 razy, powtarzam jak nie więcej, my nie chcemy być takimi ucharowanymi matkami, tak, Polkami i być tylko skoncentrowanymi na dziecku, bo z tego nic dobrego dla nikogo nie wynika, ani dla tego dziecka, ani dla rodziny. Trzeba szukać tej równowagi w życiu, żeby znaleźć własną przestrzeń, mieć i to, żeby się realizować gdzieś zawodowo, mieć przyjaciół, czerpać z tego życia radość, bo jeśli nasze dzieci mają zadowolonych, szczęśliwych rodziców, przynajmniej w jakimś tam wycinku swojego życia, to i dla tych dzieci jest tak lepiej. No. I my mamy zdrowszy stosunek do tych naszych dzieci, tak nie chronimy ich całą sobą, tylko chcemy je wypuścić na świat, bo dla nich jest to lepsze, jeśli one nie są tak chronione. Dziecko zdrowe, neurotypowe poradzi sobie z taką mamą kwoką, a dziecko niepełnosprawne nie.
Nie do końca.
No dobra, no nie do końca, nie zawsze.
Dzieci są takie same, bez względu na to, czy są neurotypowe, czy nie, mają taką samą potrzebę poznawczą, potrzebę bycia z rówieśnikami, trzeba im tylko pozwolić. Fakt, z dziećmi niepełnosprawnymi tak trochę jest trudniej, bo trzeba wiedzieć, jak im pozwolić, tak? Ale różnicy naprawdę, różnica jest niewielka. Po prostu trzeba im pozwolić. Przewrócić
ale wiesz,
się, upaść.
Jak słyszysz od początku życia dziecka, że ty musisz z nim ćwiczyć, opiekować się, to wiesz, potem się strasznie trudno odkleić od tego dziecka i pozwolić mu na tą wolność.
Na szczęście jest coś takiego jak duch przekory i on u pani Leokadii zadziałał. Mówi pani, jak na te wszystkie muszę, musisz, powinnaś. Nagle przyszło takie, no może niekoniecznie. I zadziałało.
No zadziałało, bo jakoś później tak, no... Jeździliśmy na te rehabilitacje, ale po prostu niecodziennie, no. Jakoś tak trzeba było to po prostu podzielić, no, bo to młodsze dziecko też było... I też trzeba było gdzieś iść na jakiś spacer, też trzeba było coś w domu zrobić. I on może nawet zaczął lepiej funkcjonować po prostu, tak mi się wydaje. Że, bo on też musiał mieć swoje jakieś zakazy, nakazy, tak jak normalne dziecko.
Żeby pójść do przodu, troszkę czasami może warto odpuścić.
Agnieszka pewnie potwierdzi, ja bardzo często mówię rodzicom swoich pacjentów, szczególnie po feriach, po wakacjach, kiedy przychodzą, pięknie funkcjonują, czasem lepiej niż po całym roku szkolnym terapii, no to wtedy im powtarzam, że najlepszą terapią jest brak terapii czasami.
Tak, trzeba dać dziecku odpocząć, to też rodzic musi do tego dojrzeć, bo jak wiesz, od urodzenia, jak słyszysz, że trzeba ćwiczyć, to się tak wdrukowuje w mózg, że potem, ja pamiętam, jak Frankowi dawałam na przykład weekend wolny od rehabilitacji, jak z nim nie ćwiczyłam, Jezu, jakie ja miałam wyrzuty sumienia, ja miałam wrażenie, że kurczę, zostanę zaraz, nie wiem, napętnowana, dostanę przez łeb u lekarza, bo nie ćwiczyłam przez weekend, aż byłam tak zmęczona, że naprawdę nam ta przerwa...
A czy ukrywała pani ten fakt, czy mówiła pani, nie ćwiczyłam, odpoczywałam?
Ja się też nauczyłam rozmawiać z terapeutami, bo to jest tak, że musi być też chemia między terapeutą, między lekarzem. Ja chcę się czuć bezpiecznie w tej relacji i wiedzieć, że jak powiem, przyjdę do Radka, powiem, słuchaj, nie zrobiliśmy tego, nie mieliśmy siły, po prostu. Musieliśmy dać sobie odpocząć od tych ćwiczeń. Ja wiem, że on nas nie napiętnuje, on powie...
Znaczy oprócz niego jeszcze ktoś na kogoś...
Bywają, tak, oczywiście, że tak.
Tylko Radek tu jest,
pani, no jeden pan Radek Rogoziński jakby sprawy nie załatwi. Czy panie potwierdzają to, pani Urszulo i pani Karino, czy że rzeczywiście czasami trzeba po prostu zwyczajnie odpuścić.
Tak, trzeba odpuścić. Ja też miałam taki okres w życiu, że z córką właśnie jak zaczęła chodzić do przedszkola, to było przedszkole, fundacja, rehabilitacja i to było przez 4-5 lat, jeszcze nie, tak? Z przedszkola zabierałam do fundacji na ćwiczenia, do logopedy, tak? To stomatolog jeszcze wchodził raz w tygodniu do Wrocławia na biofeedback. Ja byłam cały czas w rozjazdach, tak? Jeszcze przy okazji gdzieś tam wpadło jakiś szpital, badanie. To było to aż do momentu, jak córka poszła do szkoły. Po prostu ja już nie wiedziałam, co mam robić, tak? Bo to tylko był lekarz, specjalista i ćwiczenie. Jak zaczęła chodzić do szkoły, jakoś tak wszystko zaczęłam to układać inaczej troszeczkę, tak? Że nie kręci się świat tylko właśnie wkoło tej jednej córki, jest druga córka jeszcze, tak? I opuściłam już jak gdyby troszeczkę tą rehabilitację taką, troszeczkę zmniejszyłam. Wiadomo, wakacje zawsze córka miała. Nigdy w wakacje nie chodziła na ćwiczenia, zawsze robiłam wakacje, bo widziałam faktycznie, że też odpoczywa, tak, i jest później silniejsza od września. I zaczęłyśmy tylko tutaj jak gdyby dodatkowe zajęcia z logopedią, już do fundacji nie chodziła, teraz chodzi do szkoły właśnie specjalnej i tylko korzysta ze szkoły, z ćwiczeń, dodatkowo ma tam od czasu do czasu logopedię.
Czyli
tak?
Umiarkowanie.
Tak, umiarkowanie, ale ma w domu jakieś obowiązki, tak, żeby się tam nie opuściła w czymś, no żeby po prostu wiedziała, na czym polega życie, tak, i w domu ma obowiązki takie, że musi sprzątać, musi pomagać gotować, bo druga młodsza córka gotuje od pierwszej klasy podstawowej, tak, więc razem w kuchni spędzają ten czas na gotowaniu. Nie ma czegoś takiego, że mamo, zrób mi kolację, to już od trzeciej klasy bodajże, podstawowej, że mama nie robi kolacji, tak? Owszem, mama mówi, ja ci zrobię kolację.
Nie. Program,
to
Państwa,
nie. Tak, dziecko samo robi kolację, na weekendy samo śniadania robi, mama po prostu nie może.
A pani te dzieci?
Czasem się zdarza, że córka gdzieś tam do szkoły coś upiecze, jakieś ciasto, tak? Albo
w szkole doradia, też im się doradia, zdarza dość
tak,
często.
A w szkole bardzo często teraz już tak mają zajęcia kulinarne, bardzo chwali sobie te zajęcia, ale po prostu staram się ją traktować jak każde normalne dziecko, tak? I ma swoje obowiązki, które musi wypełnić, tak? Musi z psem wyjść, musi pranie sobie pozbierać ze stojaka, tak? Swoje, że po prostu...
Nie słyszała pani jeszcze, że pani jest wyrodną matką?
Czasy mi się tak wydaje,
znaczy ja, dziecko?
To znaczy mi się tak wydawało, że ktoś może mnie odebrać, że jestem wyrodzoną matką.
Co pani z tym zrobiła?
Ale później pomyślałam, no każde inne dziecko w pewnym wieku ma swoje obowiązki. Dorosły człowiek, każdy ma obowiązki, tak? To dlaczego to dziecko nie ma mieć? A poza tym, no jeżeli w takim... Nie buntuje się, to po pierwsze, tak? Ja nie robię czegoś na siłę, bo jak jest zmęczone, widzę zmęczone, no to nie zawala mi robotą jakąś tam, tak? Tylko jak znaczy bardzo często córka przychodzi, mamo pomóc, mamo pomóc. No to jak nie, jak tak?
Jak dziecko
jak
mówić,
nie,
prawda?
Jak tak? Zawsze można pomóc.
To pytanie zadałem mnie bez kozery, bo bardzo często taki stereotyp też można spotkać, że jak ktoś jest niepełnosprawny, no to nie, to w ogóle jest niehumanitarne. Proponowanie mu, czy wręcz, to, tak jak mama Urszula mówi, wymaganie od własnego dziecka.
Ale to nie
jest najlepsza
wymaganie.
Rzecz, jaką można mu zrobić. Wymagania też są potrzebne.
Tak, ale czasem to tak na początku było pomóc, zrób, tak? No, mogła to odbierać troszeczkę tak, że ja się wysługuję, tak?
Wymagania albo wiara w to, że potrafi.
Tak, ale na trzeci dzień przyszła córka i powiedziała, mamo, pomóc? No to
ale z
chyba...
z drugiej strony, jak to dziecko ma też nauczyć się... funkcjonowania w takim codziennym życiu.
Tak, ale często
jeżeli
tak jest,
nie
jednak,
będzie
że rodzic
tak,
wyręcza,
jeżeli
tak?
Noża nie damy, bo przetnie sobie palce. Prania nie może powiesić, no nie wiem z jakiego tak. powodu, no to, ale nie może, bo jest niepełnosprawny, tak? Albo mamy już, albo sami wymyślamy, że zrobi to na przykład w taki nijaki sposób, że my będziemy musieli poprawić.
Ale zrobi.
Niech zrobi, niech nauczy się, niech też będzie się czuło lepiej z tym, że potrafi robić jakieś rzeczy.
Ale ja miałam takie porównanie, przyszły koleżanki do mojej córki, tak, i moja córka, jak to córka, już druga klasa podstawowa, już umiała obiady gotować takie, wow, że mąż mówił, no tu lepiej jak córka będzie gotowała, aniżeli mamusia, bo mamusia już tak nie potrafi, tak? I przychodzą koleżanki, no i moja córka chciała się popisać i tam robią kolację, tak, i kroją, i koleżanka też chce kroić. Widzę, że moje dziecko niepełnosprawne kroi super, no bo jak już 2 lata szykują razem potrawy, a to dziecko pełnosprawne nie potrafi noża utrzymać, no to ja jestem zadowolona, że moje dziecko potrafi.
Jakie jest pojęcie sprawności?
Dokładnie, są różne rodzaje niepełnosprawności. Tak. Społeczna jest bardzo częsta.
Tak, ale to są dzieci nawet w wieku 15 lat, że nie potrafią czegoś zrobić, a to dziecko niepełnosprawne potrafi.
Pani Karina.
Ale to też jest rehabilitacja, jeżeli dziecko będzie wkładać ręce do ciasta, będzie dotykać mąki, będzie lepić makaron.
Warto zapamiętać ten argument, jak się ma wyrzuty sumienia, prawda?
To też jest element, to też są elementy stymulowania motoryki małej.
Ja ostatnio miałam takie właśnie, robiłam makaron, tak? I coś pomieszałam mąkę, że po prostu nie mogłam ciasta wyrobić. Moja Klaudia patrzy i ja mówię, muszę wyrzucić do kosza. Moja Klaudia mówi, mamo, nie. I ona aż tak ją, aż cała drżała po prostu, bo chciała to ciasto. Ja mówię, masz to ciasto, to też że trzeba wyrabiać. Takie piękne ciasto mi wyrobiła po 10 minutach.
To też chyba jest tak, nie wiem, czy obserwujecie coś takiego, że różne deficyty potem się realizują jakby w innych takich umiejętnościach i talentach, ale więc też... nawet pewnie nie wiemy, co się może objawić.
Fajna rzecz się pojawiła, bo wcześniej pytała pani, jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności. To jest fajna rzecz. Niepełnosprawna z definicji, tak, Klaudia, która ma na to papier, świetnie sobie radzi z nożem, a wydawałoby się, że pełnosprawne dziecko powinno, a nie potrafi. Myślę, że to jest fajny przykład dla, jak zacząć z dziećmi rozmowę. Nie? Ty jesteś sprawny, w tym, a ty jesteś sprawny w tym jesteś niepełnosprawny, a w tym ktoś inny jest niepełnosprawny. Jakby każdy z nas ma swoje dobre i lepsze i gorsze, słabsze strony i można to też tak w ten sposób chyba o tym właśnie rozmawiać, żeby nie używać tych orzeczeń, tych rodzajów takich medycznych. Bo to jest takie etykietkowanie, tak? I niekoniecznie dzieci muszą o tym już od najmłodszych lat uczyć się właśnie etykietowania. No.
Ja miałam taki jeden właśnie, byłam kiedyś u lekarza z moją córką właśnie i pani wyjmuje kartotekę. Ja tak spojrzałam, kartoteka córki, imię, nazwisko, PESEL i na czerwono było napisane właśnie niepełnosprawna.
Pieczątka na czole.
A ja tak do tej pani, przepraszam bardzo, co na tej kopercie pisze? I ta pani mówi, niepełnosprawne dziecko. A ja mówię, dlaczego piszę na kopercie? Ja sobie nie życzę. Ja mówię, jakim prawem ktoś napisał na tej kopercie niepełnosprawne dziecko? Ja sobie nie życzę, żeby osoba za mną patrzyła na tą kopertę, o i już patrzyła, o i szukała, które to dziecko niepełnosprawne. Ja mówię, w tej chwili ma ta koperta się zmienić. Ja mówię, bo ja tego tak nie zostawię. Ja mówię, nie macie prawa pisać na kopercie. Bez mojej zgody. No, ja się poczułam bardzo źle z tym, tak?
Pytanie, jak rozmawiać ze starszymi na różnych poziomach. Pani Agnieszko, ta książka żyje, już troszkę jest na świecie. Kto z niej korzysta? Czy rzeczywiście udało się wprowadzić ją do przedszkoli, wprowadzić ją do szkół? Czy nauczyciele złapali haczyk, połknęli?
My dostajemy maila od osób prywatnych. Na pewno jest w domach, jest czytana. Także dostaję informacje, że na przykład w szkołach gdzieś jest czytana w trakcie lekcji z dziećmi. I to jest takie niesamowite i wzruszające i poruszające. Mam nadzieję, że żyje, że korzysta się z tej książki. Ja musiałam tylko przy tej okazji wykorzystać, żeby powiedzieć, że wszystkie szkoły podstawowe w Opolu mają tę książkę. Do przedszkoli były dwukrotnie wysyłane mail. Niestety nie wszystkie przedszkola zareagowały.
Bo też rodzice, którzy nas słuchają, mogą zapytać po prostu w szkole, tak?
Mhm. Oczywiście.
Jest taka książka, można w prosty sposób wyjaśnić naprawdę najbardziej podstawowe informacje, co czuje dziecko na wózku, co czuje dziecko autystyczne, co czuje dziecko głuchonieme. Prosty sposób.
Tak, ale przede wszystkim to jest to, co panie mówiłyście tutaj, że to są zwyczajne dzieci i ona jest tak napisana, jak ja widzę mojego syna, jako zwyczajnego chłopca, który ma swoje obowiązki mimo niepełnosprawności, który inaczej czuje, inaczej odbiera ten świat, ale przez to wcale nie jest gorszy. I który ma też brata, dzieci, które mają rodzeństwo, mają rodziców, mają swoje marzenia, pragnienia.
Szkoda, że nie ma z nami dzisiaj tatów. Dobrze mówię, tatów, tak? Ojców, dzieci. Wiemy, jak wiemy. Tak? Dobrze. Tak. Ja czasami w tym programie mam problem z formą. Wiemy, jak walczą mamy, tak? Wiemy, jak walczą kobiety. Panowie pewnie też na swój sposób tego świata uczą i ten świat pokazują. Różnie to bywa, nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, dzisiaj w tym programie jakby wszystkich aspektów omówić. Natomiast chciałabym jeszcze na koniec Państwa zapytać. Mówimy o tym, ile my robimy dla tych dzieci, tak? Ile robią rodzice, ile powinno zrobić społeczeństwo, nauczyciele, terapeuci i tak dalej, rodzeństwo. Czego was uczą te dzieci? Czego was uczą wasze dzieci?
Pokory.
Tak, to jest pokory, tak, to jest chyba pierwsza rzecz. Tak.
Pokory i cierpliwości.
Pokory i cierpliwości.
Cierpliwości, tak, przede wszystkim.
Wczoraj miałem pacjentkę.
I dotrzymywania słowa.
O. Tak.
Pacjentkę z autyzmem 7-letnią właśnie mama mnie zapytała, mówi pan to, skąd pan bierze tą cierpliwość? Powiem jej prawdę. Wie pani co, jestem tak strasznie niecierpliwym i roztrzepanym człowiekiem, jakiego mało znaleźć. Aczkolwiek jak podchodzę do tematu gdzieś tam zadaniowo, no to wiem, że to jest włączone w mój w to, co mam zrobić i stąd bierze się moja niby cierpliwość. Faktycznie czekam, daję dziecku czas i to jest to, czego mnie nauczyły dzieci oprócz pokory. Czas. Bez pośpiechu. Kiedyś, jak pracowałem ileś tam lat temu, to było mi głupio przed rodzicami, że ja siedzę i patrzę na dziecko i czekam. No jak? Przecież im się spieszy, tak? Tak trochę jak rodzice w tym kieracie. To trzeba już. A teraz siedzę i czekam. Albo pozwalam sobie, sobie i dziecku na to, że jak mi kiedyś tam wcześniej wymieniony Franek powiedział, że on dzisiaj nie ma ochoty nic robić. To siedzieliśmy przez cały czas. Potem tylko rodzice dostali informację, no tak wyglądała dzisiejsza terapia. Siedzieliśmy, bo on tak chciał. Czasem trzeba im na to pozwolić i dać im czas na to, żeby odetchnęły, zareagowały. Nie poganiać.
To była taka sytuacja, że Franek był, on coś miał tam jakieś, chyba miał wtedy tomatisa, czy coś, był zmęczony. Przyszedł do gabinetu i dostałam taką wiadomość od Radka. Franek przyszedł i powiedział, że jest zmęczony, że nie chce nic zrobić. I dla mnie, jako dla rodzica, to było coś niesamowitego, bo to była kwintesencja zaufania mojego dziecka do terapeuty. Przyszedł, powiedział, chcę u ciebie odpocząć i on wiedział, że Radek da mu tą przestrzeń na to, żeby on odpoczął. To było niesamowite dla mnie.
I że terapeuta pomyśli, nie pomyśli, dam dziecku odpocząć, bo w domu nie może.
No, ale no, bardzo często tak, tak jest. Bardzo często tak jest, że przychodzą do mnie dzieciaki, mówię o dzieciakach właśnie głównie z autyzmem, do których ja przez 45 minut prawie nie mówię. W ogóle. Bo, i to nie jest zarzut. Bo na przykład ma mamę albo tatę, którzy z natury są gadatliwi, a dzieciak jest nadwrażliwy słuchowo. I dla niego te 45 minut w ciszy albo naprawdę przy minimum gadania i upominania jest relaksem. I to jest dla niego lepsza terapia niż cokolwiek innego. Dlatego jak najbardziej.
Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, gośćmi Radia Doksa w programie Z Rodziną Mi do Twarzy były dzisiaj pani Agnieszka Kosowska, mama 7 już prawie letniego Franka, autorka książki Duże Sprawy w Małych Głowach. Jest z nami także pani Urszula, mama 17-letniej Klaudii, pani Leokadia, mama Michała, Karina Szota, pedagog, terapeuta, także siostra autystycznego 21-letniego Janusza, no i pan Radosław Rogoziński, terapeuta zajęciowy, pedagog, nauczyciel zespołu szkół specjalnych.